Z Poznania.
Trudno wyobrazić sobie okres bardziej intensywny wydarzenia, na ogół zresztą smutne, żeby nie powiedzieć tragiczne, niż tegoroczne wakacje. Małe trzęsienie ziemi nie ominęło też polityki polskiej. O niektórych z tych wydarzeń porozmawiamy dziś w pierwszym po urlopie Widziane z Poznania. Nina Nowakowska, witam Państwa. Na szczycie NATO w Walii Polska otrzymała wczoraj obietnicę goszczenia kwatery głównej, tak zwanej wschodniej szpicy sojuszu. W Mińsku władze Ukrainy podpisały zawieszenie broni z przedstawicielami separatystów. W Polsce trwają spekulacje na temat składu nowego rządu, na czele którego po odejściu Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej ma stanąć Ewa Kopacz. Ugrupowanie Teraz Wielkopolska Ryszarda Grobelnego, który zamierza ponownie ubiegać się o prezydenturę Poznania, wystawi również swoich kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Widziane z Poznania. Witam serdecznie dziennikarkę Paulinę Suszko, profesora socjologii UAM-u Rafała Drozdowskiego oraz polityka Platformy Obywatelskiej Filipa Kaczmarka.
Dzień dobry.
Czy to wczorajsze porozumienie między władzami Ukrainy, w imieniu których sygnował je były prezydent Leonid Kuczma, a separatystami, to kapitulacja Ukrainy? To faktyczne oddanie Donbasu, nie mówiąc już o Krymie? To zwycięstwo Putina i klęska Zachodu, pani Paulino?
Trudno mi się wydaje w tej chwili cokolwiek przesądzać, ponieważ w moim odczuciu to jest tylko jakiś tam kolejny etap tej historii i jutro właściwie wszystko może się okazać nieaktualne. Czytałam komentarze różne. Komentarz na przykład Michaiła Saakaszwili był taki, że to w ogóle nic z tego nie będzie, bo Rosja nie dotrzymuje takich umów. O, Rosja co prawda nie jest stroną tutaj, prawda? I to należałoby podkreślić, że to właściwie prezydent Putin się stawia w takiej sytuacji osoby, która po prostu ma moc zaprowadzania pokoju w konflikcie, którego nie jest stroną, tylko arbitrem. I Russia Today od wczoraj na tym buduje wszystkie swoje programy. Idzie tam taki zmasowany przekaz o tym, że to proszę bardzo, nasz prezydent pokój zaprowadza i Rosja jest za pokojem, a Ukraina tam podskakuje i nie bardzo chce się godzić na różne warunki. Z drugiej strony to porozumienie zostało podpisane tylko z jakąś grupą rebeliantów na wschodzie Ukrainy. Natomiast w tym samym czasie, wczoraj były doniesienia, że od strony Naddniestrza zbierają się siły wojsk rosyjskich, które rosną lawinowo w tej chwili. Tam już się mówi o 20 tysiącach. Na przeprawie
szykują się na Odesę podobno.
Na przeprawie Kerczeńskiej wczoraj, jeszcze przed podpisaniem tego porozumienia, przez cały dzień wjeżdżały kolumny sprzętu rosyjskiego, kierując się w głąb kraju. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, bo nie dotarłam jeszcze na razie do takich informacji. Z trzeciej strony Putinowi rośnie taki ruch. On nie jest pewnie jak na skalę rosyjską wielki, ale on jest i jest coraz bardziej zauważalny. Taki ruch sprzeciwu wobec tej wojny. Poparcie dla ingerencji na Ukrainie o kilkadziesiąt procent spadło od marca. W marcu było bardzo wysokie, teraz jest na poziomie tam niecałe 40%, a było prawie 70%. Powstały tam dosyć takie, z tego co jak na ile udało mi się to śledzić, w Rosji dosyć takie silne są ruchy, silne choć nieduże, ale silne, ruchy takich osób, które dokumentują obecność Rosjan w tej wojnie na Ukrainie. Jest taki portal, który się nazywa GRUS 200. GRUS 200 to jest kryptonim takich akcji polegających na przewożeniu zwłok z Rosji, w trumnach, tak, żołnierzy z powrotem do Rosji.
Mają długą tradycję.
Mają długą tradycję, tak, od Afganistanu, bo to się wtedy zaczęło, tak, w cynkowych trumnach. One są tym razem czerwone, są zdjęcia. Można tą stronę na Facebooku znaleźć i rzeczywiście tam po prostu wszystkie przypadki z osób, do których oni dotarli, do dokumentów, osób, które tam zginęły, są dokumentowane. Na 15 był zapowiadany taki w Moskwie na Placu Czerwonym wiec rodzin tych chłopaków, którzy tam zginęli, ponieważ tam jest często tak, że oni jadą poniekąd w ciemno. Oni nie wszyscy wiedzą, dokąd jadą, tak? Rosjanie prowadzą tradycyjnie rozpoznanie bojem i po prostu pchają tam po prostu różnych ludzi, tak? Czytałam taki wywiad oprócz takich regularnych wojskowych, to są tam ludzie różni, to znaczy i weterani, i ludzie bezdomni na przykład, którzy
wojskowi
są
na urlopach. Podobno.
Tak. No to pomijam, tak? Ale tam naprawdę jest mnóstwo ludzi takich, ja czytałam na przykład o bezdomnych, którzy są. Są tam jakieś punkty, tak, w które można się zgłosić. Oni tam dostają kałasznikowy, idą na krótkie przeszkolenie, jak to tam obsłużyć, tak? Są wkładani na ciężarówki, wywożeni i dopiero na miejscu się dowiadują, że są na Ukrainie. I że tam jest w ogóle wojna, bo oni tak do końca nie mieli do pewnego momentu poczucia, co się tam tak naprawdę dzieje, nie? Oni teraz wracają w tych trumnach i zobaczymy, tak? Myślę, że to jest też coś, co Putin miał z tyłu głowy, żeby trochę osłabić te ruchy, bo na 21 dla odmiany była zapowiadana 50-tysięczna manifestacja w Moskwie antywojenna, która miała być takim powtórzeniem czy kontynuacją tej wielkiej manifestacji, która była w marcu. No, zobaczymy. No, Ukraina specjalnie, mi się wydaje, nie miała wyjścia, bo też próbuje złapać oddech, myślę, jakiś, tak? Bo w Ługańsku cały czas nie ma prądu, światła, wody.
Ja się obawiam, jeśli tam można się włączyć, że im bliżej jesieni i zimy, tym ta sytuacja na Ukrainie będzie mniej korzystna dla Ukraińców i w tym sensie Putin wygrywa chyba jednak na dzień dzisiejszy, że kupuje czas. I jasne, że można powiedzieć, że ten czas jest też potrzebny Ukraińcom, bo jakoś lepiej się zorganizują, czy przeorganizują, również w sensie militarnym, ale trzeba też pamiętać, że oni jakby nie posuwając się do przodu ani militarnie, ani politycznie, ryzykują niewyobrażalnie dużo, bo ja obawiam się, że zima, kryzys paliwowy, nie daj Boże, jakiś kryzys wręcz humanitarny spowoduje, że społeczeństwo ukraińskie, bo nie chcę tu mówić o narodzie ukraińskim, bo sprawa jest bardziej złożona, no wręcz przeprosi się z historią i powie, że ten pomysł z Unią pod wodzą Rosji, no nie był głupi. Tak? I to jest chyba coś, co...
No można się jeszcze obawiać też innego, przepraszam, jeszcze tylko wtrącę scenariusza, że się tam z drugiej strony bardzo zradykalizują nastroje i potem się będzie nazywał, prawda, wygra jakaś partia Swoboda w wyborach, jeśli one się w ogóle odbędą, i jakieś inne radykalne siły i wtedy się będzie nazywało, no proszę, przecież mówiliśmy, tam są faszyści.
Partia Swoboda już w tej chwili, zdaje się, nie jest straszakiem. W tej audycji miał wziąć udział Tomek Maciejczuk, część z Państwa może wiedzą, jest to młody poznaniak, który spędził ostatnio kilka bardzo ciekawych dni, ciekawych dla nas, pewnie mniej ciekawych dla niego, we wschodniej Ukrainie. Niestety Tomek nie dysponował czasem w tę sobotę, ale na pewno go tutaj prędzej czy później ściągniemy. I on opowiadał, że Partia Swoboda już w tej chwili nie jest straszakiem, już są bardziej radykalne, prawicowe ugrupowania. I podobno w jakimś tam sondażu takie bardzo radykalne, prawicowe ugrupowanie dostało 20%.
Ja się zgadzam z tym, że to porozumienie o zawieszeniu broni doraźnie może jest korzystne, no bo ludzie nie będą ginąć w takiej ilości, natomiast politycznie jest niekorzystne dla Ukrainy. Przemówienie czy stanowisko Baracka Obamy było bardzo rozczarowujące, jeśli chodzi o komentarz do tego porozumienia, bo on powiedział, że najważniejsze jest to, żeby ono było przestrzegane. Paradoks polega na tym, że ono nie obowiązuje strony rosyjskiej. Tak, więc to jest takie zamrożenie konfliktu, który działa na niekorzyść Ukrainy, tak, bo nikt nie wie, czy Rosja w pewnym momencie nie zdecyduje się pójść dalej, tak, więc to, co już jest stracone, natomiast czy to jest koniec strat, nie wiadomo.
Na pewno.
A reakcja NATO na przykład, które zaoferowało 15 milionów dolarów wsparcia, jest po prostu śmieszne.
4 razy mniej niż kosztowało zabezpieczenie tego szczytu w
To jest wyraźny sygnał, sygnał, że nie będzie wsparcia militarnego dla Ukrainy. Tak po prostu nie będzie. I Rosjanie też potrafią takie sygnały czytać.
Bardzo ciekawa jest reakcja rozmaitych mediów światowych na to tak zwane porozumienie i na to, co się stało w Newport w Anglii, w stosunku do Ukrainy. Mianowicie media się bardzo wyraźnie podzieliły, podczas kiedy na przykład Der Spiegel czy Washington Post piszą wprost, że świat sprzedał Ukrainę, Zachód sprzedał Ukrainę i reakcja na to nie była taka, jaka być powinna, reakcja Baracka Obamy. No i to, ta euforia, która w niektórych kręgach wybuchła na to tak zwane porozumienie, jest zupełnie niewytłumaczalna. Tak z drugiej strony, co mnie bardzo rozbawiło, na przykład New York Times, bardzo duża różnica między Washington Post i New York Times. New York Times cały czas broni racji rosyjskich w tej sprawie. Pani Paulino mówiła o tym, co się dzieje w Rosji i o sprzeciwie przeciwko tej inwazji na Ukrainę, ale przyszła też taka wiadomość, że po podpisaniu tego zawieszenia broni w Rosji wśród inwestorów, którzy mają swoje biznesy na terenie Rosji, wybuchła euforia.
No, pokój zawsze rodzi pozytywne
wojna też.
Odczucia.
U niektórych, inwestorów.
Jest to...
Dlatego, że to być może po prostu to spowoduje, że te sankcje, które miały wejść od poniedziałku, które miały być z ekonomicznego punktu widzenia bardzo dotkliwe, nie wyjdą, tak? No więc pewnie się cieszą.
Mimo, że wczoraj także przyszła wiadomość, że ambasadorowie uchwalili nowy pakiet sankcji. Mówiliśmy, że jest to taka, to pan Filip z kolei mówił, jest to taka chwila oddechu dla Rosji, konserwująca tę sytuację w bardzo niebezpiecznym sposób, ale z drugiej strony, nie ma co ukrywać, proszę państwa, po chwilowym sukcesach armii ukraińskiej, w tej chwili Rosja znowu zaczęła, Rosja i rebelianci zaczęli mieć bardzo wyraźną przewagę militarną. I teraz...
dosłali posiłki, to mają przewagę.
To nie ulega wątpliwości, że potencjał militarny Rosji jest wiele większy niż armii ukraińskiej, a Rosjanie po prostu zaczęli gorzej ukrywać swoją obecność.
Tak.
No bo im więcej wojska, im więcej sprzętu, tym trudniej jest to ukryć. I przestali się tym przejmować. No stąd te sukcesy militarne, tak? No bo to jest proste. Im mają więcej czołgów, dział, żołnierzy, tym łatwiej pokonać im armię ukraińską.
Ja myślę, że my tutaj przez cały czas chyba nie mamy jeszcze właściwego języka, którym należałoby o tym wszystkim mówić. Bo rzeczywiście Putin robi co chce, co będzie w przyszłości. Ja myślę, że ani nie będzie tak, że ta część Ukrainy będzie rosyjska, ani nie będzie tak, że będzie ukraińska. To znowuż
będzie
brak słów. Jakiś protektorat, jakaś forma autonomii. Coś, co być może, nie wiem, przypominać będzie przynajmniej w sensie konstruktu prawnego sytuacji kraju Basków czy Katalonii. I zwróćcie państwo uwagę, że w tej złożoności tkwi szansa na to, żeby każdą nikczemność, każdą podłość i najdalej posunięty cynizm upakować, prawda?
Bo mi mało tego, taki stan tymczasowy z założenia może trwać kilkadziesiąt lat.
Oczywiście,
podam przykład Górnego Karabachu, prawda?
Oczywiście.
Od 1992-1993 roku. Tak? Z pomocą Rosji, bo to Armenia przecież by nie była w stanie tego kontrolować bez wsparcia rosyjskiego. No i właściwie się niewiele dzieje.
Ale efekt polityczny tego jest taki, że ta Ukraina w stanie takiego zawieszenia ani nie wchodzi do Unii, ani nie wchodzi do NATO, to już w ogóle, tak?
Mhm.
I właściwie nie bardzo w ogóle może być partnerem do czegokolwiek, ponieważ jest krajem właśnie w stanie zawieszenia.
Ona
tak?
jest osłabiana po to, żeby przeprosili się Ukraińcy z tą ideą.
Chociaż był taki przypadek już w historii Unii Europejskiej, że przyjęto kraj, który nie kontroluje całego swojego terytorium, czyli Cypr. Tak?
Tak.
Mimo porozumienia zaproponowanego przez ONZ, odrzuconego w referendum zresztą przez
Czy Europa nie jest przypadkiem, nie pluje sobie w brodę z tego powodu?
Nie, niespecjalnie, ale mówię, to precedens jak gdyby jest. Oczywiście nie chcę porównywać, bo Ukraina jest o wiele większym krajem, trudniejszym i tak dalej, ale formalnie rzecz biorąc byłoby to możliwe, żeby przyjąć Ukrainę w jej granicach, mimo że nie kontroluje część swojego terytorium.
No tak, tylko to oznacza pakowanie tam, przepraszam za takie słowo, pieniędzy w coś, z czego nie wiadomo, co będzie, tak? Poza tym myślę, że decyzyjność Ukrainy w związku z tym jest też trudna, bo te rejony, które są właśnie nie wiadomo czym, tak? Czy są częścią Ukrainy, czy nie są częścią Ukrainy, jaką one mają mieć? Kto ma podejmować decyzje, tak? Mają podejmować, która część Ukrainy, te decyzje, które mają być związane z... No musi brać pod uwagę, dopóki to jest formalnie jakaś część tylko Ukrainy,
jeszcze
tylko...
jedna uwaga.
Znaczy, że... Ja powiem tak, to znowu też jest to może, też można rozwiązać, dlatego,
to jest możliwość weta, tak?
Że był też taki przypadek w historii Unii Europejskiej, gdzie wszedł kraj do Unii z terytorium, które potem cząstkowo wyszło z Unii. To jest Dania i Grenlandia. Jak Dania wstępowała do Unii Europejskiej, czy wspólnot europejskiej wtedy, wstąpiła razem z terytorium zależnym Grenlandią. Natomiast później, z powodów interesów lokalnych Grenlandii, Grenlandia wyszła z Unii Europejskiej, a Dania została. Więc tutaj Unia jest kreatywna, tak? To nie jest problem ze strony Unii. Problem jest ze strony Rosji, tak? Jakby Rosja reagowała na zbliżenie dalsze Ukrainy z Unią Europejską.
Znaczy, mi się wydaje, że jedyną szansą dla Ukrainy w takiej sytuacji byłoby rzeczywiście pożegnanie się całkowite, tak? Postawienie granicy nie tam, gdzie ona jest w tej chwili, tylko pomiędzy Ukrainą a Donbasem, tak?
Tylko teraz jeszcze jest jeden problem, ale to w moim też nie przekonaniu, jest takie proste. My ciągle mówimy w tej chwili, i słusznie, i trudno, żeby było inaczej, o wschodniej Ukrainie. Natomiast czy nie jest aby tak, że kluczem tutaj do wygranej Ukraińców, w skrócie mówiąc, jest opanowanie jakby sytuacji, brzydko mówiąc, na odcinku państwowym, krótko mówiąc, reorganizacja państwa ukraińskiego jako całości. Bo wygląda na to jednak, że na dzień dzisiejszy Ukraina jest państwem upadłym. Jest państwem, w którym nie funkcjonuje armia, nie funkcjonuje system podatkowy, nie funkcjonuje...
zabezpieczenia socjalne.
Dokładnie. No, całe mnóstwo tego typu kwestii, które są zadaniem, obowiązkiem państwa, leży sobie odłogiem.
I ten scenariusz, o którym wspomniała pani argument. Paulina, który podobno był rozpatrywany na tajnych spotkaniach w Finlandii.
Bez udziału Ukrainy. Tylko pomiędzy Rosją a...
Tak, czyli jakby oddanie Rosji wschodnich terytoriów, no wydaje się, i tam podobno w Finlandii ustalono, że gdyby do tego doszło, to wtedy ta pozostała część Ukrainy zostałaby przyjęta do NATO na przykład. Po pierwsze, nie zapobiegłoby to dalszemu konfliktowi z Rosją, bo jak wiadomo...
Bo jest jeszcze Naddniestrze i ta część Ukrainy od tej strony.
No i są w ogóle apetyty rosyjskie, a po drugie, o czym wspomnieliśmy, na pewno zradykalizowałoby nastroje takie, no bardzo, bardzo ekstremalne na samej Ukrainie. Ukraińcy, tak zwani ukraińscy patrioci, nie chcę ich inaczej nazywać, na pewno by się z tym nie pogodzili, co no, postawiło pod znakiem zapytania w ogóle przywrócenia tego kraju do jakiejś tam funkcjonalności. Widziane z Poznania, nasz drugi temat w zasadzie wiąże się z pierwszym. Mówiono, że będzie to przełomowy szczyt NATO. Panie profesorze, zwracam się do Rafała Drozdowskiego. Spełnił ten szczyt nasze oczekiwania, polskie oczekiwania, może ukraińskich raczej nie spełnił, to już wiemy. Tak?
Jeśli mówiono, że przełomowy, no to nie spełnił, ale teraz ja bym zaczął od pytania, dlaczego w ogóle nam przyszło do głowy, że ten szczyt ma być przełomowy? Ano dlatego, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest radykalnie nowa i inna. Zakwestionowane zostały w ciągu kilku miesięcy właściwie wszystkie fundamenty powojennego europejskiego porządku. I teraz, jeżeli jest tak bardzo inaczej, jeżeli tak jak mówiłem, nie mamy nawet jeszcze określeń na to, żeby adekwatnie ponazywać wojnę, którą prowadzi Putin, czy też politykę zagraniczną, którą prowadzi Rosja, no to faktycznie jest jakieś oczekiwanie, by przewartościowywać nasze polityczne czy militarne strategie. I w moim przekonaniu nic takiego się nie stało. Tak naprawdę to można mówić o pewnych symbolicznych sygnałach, które mają uspokajać opinię publiczną, które mają pomóc ratować twarz NATO. Natomiast w moim przekonaniu one takiej funkcji odstraszającej, no niestety, nie mają. I teraz pozostaje mi właściwie mieć nadzieję tylko, że istnieją dwa języki tutaj. Ten język publiczny, ten język przeznaczony dla mediów czy dla opinii publicznej i ten język ukryty, drugoobiegowy, jeśli tak można powiedzieć, w którym rozmawiają ze sobą zakulisowo dyplomaci.
I są nagrywani czasami.
I są czasami nagrywani. Czy tak jest? Pojęcia zielonego nie mam. Natomiast na pytanie pani redaktor odpowiadam, ja jestem rozczarowany. Co więcej, uważam, troszkę teraz się wypowiem w duchu Sikorskiego, że pomysły typu splendor dla Polaków, bo oto w Warszawie czy w Szczecinie będzie kwatera tej wschodniej szpicy NATO, to są pomysły o tyle niebezpieczne, że one mogą zadziałać jako taki uśmierzacz bólu, jako taki środek przeciwbólowy, który wprawdzie łagodzi ból, ale nie łagodzi jego przyczyny i nie pozwala nam zmobilizować się na serio. To jest moja obawa.
Jeśli chodzi o tę szpicę, to od razu no, nie trudno było dostrzec, że to ma być taka formacja tak szybkiego reagowania w wypadku zagrożenia, ale tylko któregoś z państw członkowskich NATO, czyli na Ukrainę. Ona nie będzie reagować i my to będziemy jako no, siedziba kwatery tej formacji firmować.
Nie, no to jest powód w takim sensie, że był konstruktywny, tak, że wrócił do pewnych źródeł. NATO jest formacją obronną, tak, która z założenia broni swoich członków. Oczywiście zdarzały się interwencje NATO gdzieś w innych krajach i myśmy jako Polacy liczyli, że podobnie zachować się NATO w przypadku Ukrainy. Już teraz wiemy, że tak się nie stanie. I to dla nas jest rozczarowanie. Natomiast z punktu widzenia interesów członków NATO, takich egoistycznych interesów, no nie jest tak źle, bo jednak Obama pojechał do Tallina tuż przed z tym szczytem, no po to, żeby pokazać, że...
Ale to są wszystko bardzo takie symboliczne...
Tak, oczywiście, że to jest niewystarczające, tak? My byśmy oczekiwali więcej właśnie dlatego...
Jak na pułkownika KGB to za mało.
Właśnie dlatego, że wiemy, co się wydarzyło na Ukrainie. Gdyby nie było tych nowych, nowego zjawiska, prawda? Pewnego nowego rodzaju konfliktu, to wtedy byśmy mogli sobie powiedzieć, no, robimy krok do przodu. Tylko, że ten krok jest za mały w stosunku do tego, co się już wydarzyło.
No tak, tylko, że na tym samym szczycie NATO John Kerry apeluje między innymi do Polski, do 10 państw członkowskich NATO, o przyłączenie się do reakcji amerykańskiej na to, co się dzieje w Syrii i w Iraku, czyli do budowania kalifatu i
czy tam są amerykańskie interesy, czy w ogóle świata zachodniego?
Ani Syria, ani Irak nie są państwami członkowskimi NATO, prawda? No i tam jednak, chociaż podobno już dzisiaj przyszła zdecydowana, znaczy nie wyślemy naszych chłopaków, tak? Ani do Syrii, ani do Iraku. Na razie. No niemniej, no jest to głęboko rozczarowujące.
Ja myślę, że to jeszcze jedną rzecz by trzeba było być może powiedzieć, że my oczywiście z oczywistych powodów przepatrujemy się temu szczytowi poprzez pryzmat Ukrainy i sytuacji na wschodzie Ukrainy. Natomiast ten szczyt przecież przepadł na okres, w którym druga szalenie ważna dla świata rzecz się dzieje. Mam na myśli konstruowanie kalifatu państwa islamskiego. I teraz jakby rzeczywiście to nam się wydaje odległe, ale też chyba nie powinniśmy tak bardzo partykularnie myśleć. Ja jednak bym tutaj był za tym, żeby to nasze spojrzenie było bardziej globalne, a mniej takie prowincjonalne. Bo to rzeczywiście w tej chwili jest sieć naczyń połączonych. I czego, co ja sobie wyobrażam, nie wiem, czy ja to formułuję w kategoriach obawy takiego eksperymentu myślowego, że być może NATO też jakby jest świadome tego, że jeden z możliwych, całkiem prawdopodobnych scenariuszy to jest godzenie się z Putinem, który jako pierwszy przerabiał walkę z islamistami w Afganistanie w imię dawania odporu idei czy praktyce kalifatu. Nie mamy pewności, czy jakby taka podwójna gra się nie toczy tutaj. I sądzę, że ona byłaby przekonująca dla dużej części zachodnioeuropejskiej opinii publicznej.
Brawurowa teza dosyć, ponieważ wydaje mi się, że po prostu, znaczy, nie wiem, po tym, co się stało dla mnie, Rosja nie jest krajem, z którym można się na cokolwiek umawiać, tak? I każda umowa z tym krajem po prostu jest ryzykowna, ponieważ ryzykuje się tym, że w kluczowym momencie zobaczy się plecy, no.
Ja się z tym zgadzam. Co więcej, ja bym jeszcze powiedział, że to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia braku zaufania do Putina. Być może to jest jakiś kryzys zaufania do Rosjan. Po prostu,
tym
tak?
Bardziej, ja powiem tak, skoro... że ja się zgadzam z panem profesorem, że no Polacy i Polska nie docenia tego, co się dzieje w innych miejscach na świecie, a tam na Bliskim Środkowym Wschodzie dzieją się rzeczy straszne.
W Syrii
zginęło 200 tysięcy ludzi już. W Egipcie, który chodzi za w miarę spokojny, tak? W ostatnim roku islamiści zabili ponad 1000 osób, a siły policyjne, wojsko zabiło 500 islamistów, więc to nie jest tak, że tam nie ma wielkiego problemu. Irak jako państwo właściwie nie istnieje, tak? No jest część kurdyjska, jest północ opanowana przez islamistów, a w Bagdadzie jest walka o władzę, tak? Więc to jest bardzo trudne, jak się patrzy globalnie, tak? Oczywiście dla nas Ukraina jest ważniejsza, bo jest bliżej po prostu i mamy do tego prawo, żeby się bardziej interesować Ukrainą, ale też, jeżeli odwołujemy się do Stanów Zjednoczonych, oni patrzą na całość, tak? No więc...
Dokładnie, tym bardziej, że podobno Al-Kaida przymierza się do Indii i to byłby rzeczywiście Armagedon, ale z drugiej strony, jeżeli odejdziemy od samego Putina, tutaj nawiązuję do tego, o czym mówił pan profesor, a w ogóle pomyślimy o Rosji i o panującej tam ideologii. To proszę państwa, przecież Rosjanie w tej chwili uprawiają ideologię, która jest bardzo bliska właśnie radykalnym islamistom. Powrót do wartości. Ale my tutaj w Rosji odcinamy się od skomercjalizowanego, paskudnego, zagrożonego,
prawda? Ale nie tylko Rosjanie, to jest w ogóle kryzys demokracji liberalnych. To jest sytuacja, którą ktoś ładnie określa, zaczął mianem systemów typu demokratury. No przecież to jest też kwestia Węgier w tej chwili, Słowacji powoli, Turcji. No miejmy świadomość tego, że ten klub polityczny, myślący w kategoriach Putina, to nie jest klub jednoosobowy dzisiaj.
I to jest dla mnie zadziwiające, że właściwie retoryka jest bardzo podobna pomiędzy takimi właśnie... Mhm. No ja się jednak będę trzymała Rosji, bo o tym wiem najwięcej, pomiędzy właśnie opinią publiczną w Rosji, a temu, co głoszą islamiści.
No ja byłam
jesteśmy za powrotem do wartości. A wśród Polaków nie znacie takich ludzi,
Znamy. Oczywiście, że znamy. No ja byłam przez krótki czas na stronie facebookowej członkiem takiego fan klubu Władimira Putina. Chciałam zinwigilować to środowisko od środka i zrozumieć, co tam się dzieje, tak?
Ale wywalili panią z tego
fanpage'u. Bo się odezwałam niestety, bo nie wytrzymałam, ale tam towarzystwo było bardzo międzynarodowe, tak? To nie jest tak, że tam byli tylko Rosjanie, prawda, z jakiegoś tam...
I antyamerykanizm, tak? Który jest bardzo silny.
Pewność. Porządek.
Tak, no i to, że to jest facet, który po prostu z gołym torsem jeździ na niedźwiedziu i tam są zestawienia, proszę Obama, to jakiś głupek, który gra w krykieta czy tam w coś tam, a tutaj proszę nasz uczy fruwać żurawie, prawda?
Putin jest odpowiedzią na wszystkie głupactwa, przerysowania na przykład politycznej poprawności. Jest też odpowiedzią na takie rozmemłanie, gdzie mówi, a wszystko pozostaje niejako na etapie próby generacji. Takiej jakby niekończącej się przymiarki. Wszystko jest projektem.
A rzeczywiście i NATO, tak? I Unia Europejska, o czym chyba troszeczkę powiemy więcej jeszcze w następnej odsłonie, no, odzwyczaiły się od mówienia o sprawach naprawdę istotnych i od walki o pewne wartości.
No, ja to chciałem powiedzieć właśnie, że z naszej perspektywy europejskiej to, co jest wartością, czy nowo budowaną wartością w Rosji, czy w świecie radykalnego islamu, to są antywartości. No bo co to jest za wartość, że obcinam głowę człowiekowi, który wyznaje inną wiarę, tak? Albo co to jest za wartość, że odkrywam dioksyny w whisky i bakterie w hamburgerze w McDonaldzie, prawda? Nagle.
I
tak?
Polon w herbatce.
No, to jest po prostu, to jest instrumentalizacja do celów, w którym jest bardzo jasne, do manipulowania społeczeństwem rosyjskim czy arabskim, tak? No i my się z tym głęboko po prostu nie zgadzamy, ale się zgadzam z tym, że u nas wola, jak gdyby konfrontacji, wola walki, wola obrony tych wartości liberalno-demokratycznych jest rzeczywiście słaba. Tak?
I dlatego przegrywamy. Że być może tego trzeba będzie bronić po prostu. To jest pytanie.
Widziane z Poznania, część trzecia, Polska, Europa, konkretnie Unia Europejska. Panie pośle, zwracam się do Filipa Kaczmarka. Dużo będzie zależeć od waszych wewnątrzpartyjnych układanek, gdzie będziemy na przykład za rok. I nie chodzi tylko o skład przyszłego rządu, choć oczywiście wdzięcznie będziemy za plotki dotyczące partyjnych nastrojów i tendencji, ale przede wszystkim chodzi mi o strategię, którą rządzący powinni przyjąć wobec sytuacji tej zewnętrznej, o której trochę mówiliśmy, i sytuacji wewnętrznej. A ja mam takie wrażenie, panie Filipie, że nie bardzo wiemy, czego możemy oczekiwać.
Wydaje mi się, że źródłem sukcesu Donalda Tuska, no i pośrednio też Polski, a właściwie zaraz wyjaśnię, że może przede wszystkim Polski, było to, że Polska przez Unię Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej jest postrzegana jako kraj, który ma dwa zasadnicze walory. Przynajmniej od kilku lat. To znaczy, ma świetnie funkcjonującą gospodarkę w porównaniu do innych państw europejskich. Mamy największy skumulowany wzrost gospodarczy przez ostatnie lata. I mamy stabilną scenę polityczną. Dlatego ktoś taki jak Donald Tusk mógł zostać przewodniczącym Rady Europejskiej. Teraz próbując odpowiedzieć na to pytanie, no jeżeli to były nasze silne strony, tak, to powinniśmy to robić dalej, tak? To znaczy powinniśmy dbać o sytuację gospodarczą i o to, aby scena polityczna była stabilna. No, to, bo to nam dało pewien profit, tak, do tej pory. Tą wysoką pozycję w Unii Europejskiej, zresztą z której korzystamy nie tylko w sensie prestiżu i pozycji politycznej, ale również w sensie czysto finansowym.
No tak, ale czy wobec właśnie tego, co się dzieje wokół nas, ta stabilność, dajmy na to polityczna, chociaż w ogóle moim zdaniem to jest troszeczkę takie wishful thinking, jak się mówi, że polska scena polityczna jest stabilna. Nie chciałabym znowu za dużo na ten temat mówić, ale czy wobec, dajmy
Janusz
na to sytuacji
Korwin-Mikke jako stabilizator.
No właśnie. Wobec szczególnie właśnie sytuacji zewnętrznej, czy ta stabilność polityczna jest w ogóle do utrzymania i czy to nie będzie prowadziło do tego, o czym słyszymy po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Ja nie mówię, że to są słuszne opinie, ale że z pewnych działań będziemy się wycofywać. Wiadomo, prawicowcy od paru tygodni podnosili larum, dlaczego Polski nie ma głosu polskiego w decyzjach dotyczących Ukrainy. Czy to nie ten kompromis, prawda, nie będzie musiał iść za daleko, jak państwo sądzą? No nie mówiąc o tym, że no czekają nas trzy wybory, trzy głosowania, tak. I też ta stabilność polityczna stoi pod znakiem
zapytania. Ja przez stabilność nie miałem na myśli, że cały czas ma rządzić jedna partia, broń Boże.
Nie, ja też nie.
Nie chodziło o to, że jesteśmy postrzegani jako kraj, który... Znaczy ja bym tak chciał, ale ja sobie mogę również wyobrazić stabilność, kiedy ktoś inny rządzi. Chodzi jakby o to, jak to się odbywa, jak to wpływa na gospodarkę, jak to wpływa na pozycję Polski. I może być zmiana władzy dokonana w taki sposób, który nie szkodzi Polsce. Nie musi, ale może tak się stać.
Tylko, że problem chyba polega na tym, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby zmiana władzy, gdy już się dokona w Polsce, miała cokolwiek wspólnego a ze stabilizacją, czy stabilnością bez stabilizowaniem. Ja w to nie wierzę. To znaczy, to będzie mocne tąpnięcie i niezła zawierucha. I druga kwestia, czy nie jest tak, że ten paradoks, to odejście Donalda Tuska, które można traktować jako komplement, zarówno osobisty, jak i jako komplement pod adresem Polski. Czy ono paradoksalnie nie wprowadza tutaj, na naszym podwórku, takiego elementu destabilizacji właśnie? Tak? Bo można sobie wyobrazić, że Platforma zacznie się sypać. Można sobie wyobrazić, że wręcz odwrotnie, że to będzie mobilizujące dla Platformy i takie na swój sposób ozdrowieńcze. Natomiast z całą pewnością ja w tym widzę całe mnóstwo takich czynników ryzyka.
To znaczy mi się wydaje, że one, oczywiście, że są te czynniki języka, ale przez lata słyszeliśmy, że właśnie ta scena jest taka zbetonowana, że Donald tu z wszystkich wycina, że nikogo nie dopuszcza, że tak stłamsił tą swoją partię i tam po prostu właściwie są same takie efemerydy i jeden Donald Tusk. No, proszę bardzo, tak? Macie Państwo teraz, wy się sprawdźcie, ale jednocześnie to jest też tak, że myśmy wszyscy, mi się wydaje, tak? Jako
społeczeństwo. Nie ma chata wolna.
Tak, no, ale z drugiej strony, ale to jest egzamin dojrzałości też, tak? To znaczy, myśmy wszyscy właściwie trochę byli tacy uśpieni już tym, że właściwie nie mamy na nic wpływu, tu jest jakaś jedna partia, tu jest druga partia, mamy tego Tuska, który nam załatwi. Jak nie załatwi i wygra PiS, to będzie Tusk winny, prawda? Nie my, broń Boże, my nie mamy z tym nic wspólnego właściwie, bo przecież na nic nie mamy wpływu.
No ale proszę. Tusk też PO chyba rozleniwiał.
Ale to nie tylko do PO się sprowadza. Proszę bardzo, PO ma szansę, wykorzystacie ją Państwo, proszę bardzo, będzie okej, tak? Dla Was. Jeżeli nie,
tak, no, przecież
nie
zgadzam.
To jest... Ale jednocześnie to jest też test dla nas, tak? No nie chcecie na przykład PiSu, to głosujcie inaczej. Proszę bardzo, to mi się wydaje, że to właśnie pokazuje, że te decyzje należą do nas wszystkich w tym momencie i że od nas zależy to, czy ta scena się zdestabilizuje, czy będzie przełom, czy pójdziemy w jakiś odpał kompletny, że to będzie, prawda, człowiek o mocnym śnie, czyli Korwin-Mikke. prawda? My. Teraz to należy do nas. I w gruncie rzeczy, jakkolwiek są różne obawy, to mi się wydaje, że to jest że to jest fajne, tak? Że okej, w porządku, teraz mamy okazję się sprawdzić, nie?
Mi teraz przyszło do głowy, że może warto byłoby zacząć nazywać Korwin-Mikke piaskowym dziadkiem.
To jest pewien egzamin, ale ja pamiętam lata 90.
Córkę wprowadził, która jest bardzo atrakcyjna, tak nie wiem, czy się widzieli Państwo i być może przejmie jego pałeczkę.
Pamiętam lata 90., jak powstawały partie polityczne w Polsce, upadały, łączyły się, to był kompletny chaos, nic nie trwało długo. A partie polityczne są istotnym elementem demokracji. Więc w tym sensie takie przesilenie jest dobre, tak? No bo partia musi się albo skonsolidować, albo zrobi błąd, prawda? Zrobi coś złego. Ale partia nie może zależeć od jednej osoby i od tego, czy ona jest, czy jej nie ma. I to moja partia i każda inna. Bo jeżeli będą partie jednoosobowe, gdzie cały ciężar będą na tej jednej osobie, to życie polityczne nigdy nie będzie stabilne. Bo będzie od lidera do lidera po prostu.
W tym sensie odejście Tuska do Brukseli, być może było czymś najlepszym, co Tusk mógł
i oczywiście od naszej odpowiedzialności i mądrości zależy, jak to teraz poukładamy, tak?
No poza tym naprawdę, tam jest 50 tysięcy członków, zdaje się, w Platformie,
trochę
tak?
Trochę mniej, 40 parę.
To trochę odeszło chyba. powiedzmy, tak? To przecież nie jest tak do końca możliwe, żeby poza Tuskiem nie było tam żadnej osobowości, prawda?
No więc właśnie, czas na plotki, panie Filipie. To jak? Rozumiem, że Ewa Kopacz jest niekwestionowana?
Dobre pytanie, bo nie było żadnego głosowania. Była dyskusja na zarządzie krajowym, który udzielił rekomendacji bez głosowania pani Kopacz, ale wiem, że w tym zarządzie krajowym były głosy, powiedzmy dyskusyjne, tak? Więc może dlatego nie było głosowania. Głosy te dyskusyjne polegały właśnie na tym, o czym pani redaktor Suszka mówiła. To znaczy, czy osoba pani Kopacz jest tą osobą, która zagwarantuje, że Platforma zostanie silną siłą polityczną, zdolną do wygrywania tych kolejnych wyborów, które nas czekają. I one padły dlatego, że część posłów Platformy ma taką wątpliwość. Teraz piłeczka będzie po stronie pana prezydenta. To znaczy, jak rząd się poda do dymisji, to pan prezydent będzie musiał zgłosić osoby, która będzie tworzyła nowy rząd.
A jakie inne kandydatury rozpatrujecie Państwo?
W ramach plotek, to ja mogę powiedzieć, jakie plotki
Grzegorz
Schetyna, słyszałem.
Że Schetyna, to wiadomo.
Nie, to Tomasz Siemoniak, prawda? Minister obrony był wymieniany jako ta osoba,
która ma większe szanse do...
Nie większa, która by mogła podjąć...
W mediach wymieniany, ale ja pytam teraz o
Zdrojewski,
zdaje się. Paradoksalnie były nawet osoby, które nie są członkami Platformy, ale to ja się uśmiecham. Czyli na przykład pan Dudkiewicz, tak? Co ja uważam, że
ja tylko Staniszki stypuję Krzysztofa Kwiatkowskiego, zdaje się. Tak.
Lewandowski.
Ono też nie jest w Platformie.
Janusz Lewandowski, tak? Był też wymieniany.
Nie, ja myślę, że to grono, które będzie naprawdę brane pod uwagę, będzie dużo, dużo mniejsze, tak? I tym najpoważniejszym kandydatem rozważanym przez pana prezydenta będzie na pewno pani Kopacz, bo to stanowisko było wyrażone.
A kto mógłby... reprezentować drugą frakcję, najsilniejszą?
Ja uważam, że tym mądrym rozwiązaniem dla Platformy byłoby to, gdyby te rozwiązania personalne powodowały, że partia będzie się konsolidowała, tak? Że te różne grupy wewnętrzne będą w miarę zadowolone, albo przynajmniej zdolne do zaakceptowania tego stanu rzeczy. W związku z tym, jeżeli pani premier Kopacz będzie premierem,
to nie może być pan
Grabarczyk marszałkiem. Być na przykład pan Grabarczyk marszałkiem Sejmu, bo on jest postrzegany jako
przedstawiciel
tej
tak?
samej grupy. No niekoniecznie Grzegorz Schetyna, ale ktoś, kto będzie postrzegany
Rafał
jako osoba,
Grupiński.
Która jest związana na przykład z Grzegorzem Schetyną.
A czy jest ktoś taki, kto byłby w stanie być do zaakceptowania poza panią Kopacz, tak? Czy abstrahując od pani Kopacz, kto byłby w stanie, kogo obie te frakcje byłyby skłonne zaakceptować?
Moim zdaniem taką osobą jest na przykład Tomasz Siemoniak.
A Elżbieta Bieńkowska, gdyby się okazało, że to Danuta Hübner będzie komisarzem, a nie Elżbieta Bieńkowska?
Czy byłaby
do zaakceptowania przez frakcję?
W ogóle była
ona jako osoba, która chyba nawet nie jest członkiem Platformy, nie uczestniczyła w tych napięciach wewnętrznych, tak? Więc jako taka osoba być może by mogła uzyskać taką akceptację. Bo nie jest postrzegana ani jako osoba, która...
Żadnej ze stron.
Tak. Właśnie o to chodzi, żeby to była osoba, która może uzyskać akceptację. Bardzo szerokiego spektrum.
Dobrze, proszę państwa,
Platformy.
Niestety musimy kończyć i nie przedyskutujemy, kto ewentualnie mógłby zastąpić Radosława Sikorskiego, a to jest kluczowa sprawa, chociaż tutaj ja
no,
akurat...
W ogóle nie widzę powodu, żeby ktoś miał go zastępować akurat.
Nie ten czas.
No, ale podobno jest to prawie, pewne pranie, Filipie, prawda?
No, ja powiem tak, ja też słyszę takie głosy, ale no przecież on był jeszcze tydzień temu kandydatem na wysokiego
przedstawiciela. Nie widzę żadnego uzasadnienia.
Jeżeli rząd polski uznał, że on jest świetnym kandydatem na to, żeby być ministrem spraw zagranicznych, w cudzysłowie Unii Europejskiej, a teraz miałby przestać w ogóle być ministrem, to jest dziwne.
Wiele rzeczy za rok będziemy wiedzieć, ale ten rok będzie rzeczywiście ciekawy. Szczególnie dla dziennikarzy, sądzę. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Paulina Suszka, Rafał Gwiazdowski, Filip Kaczmarek. Audycję realizował Rafał Polacki. Słyszymy się, proszę państwa, za tydzień.
Reklama.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na konferencję informacyjną pod tytułem 7 lat z POKL w Wielkopolsce. Konferencja odbędzie się 10 września o godzinie 10.30 w biurowcu Delta przy ulicy Towarowej 35 w Poznaniu. Podczas spotkania poinformujemy o efektach i stanie wdrażania komponentu regionalnego POKL. Przedstawimy najlepsze praktyki. Zaprezentujemy założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Formularz zgłoszeniowy i harmonogram znajdują się na stronie www.efswup.poznan.pl. Człowiek to najlepsza inwestycja. Spot radiowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zbychu, słyszałeś, że opublikowali kolejne stenogramy z afery podsłuchowej?
Tej, i co wyszło?
Podsłuchani, że BM Kobylin skupuje zboże w najlepszych cenach, najszybciej płacą i mają własny transport. Mówię ci, afera.
Przecież o tym wszyscy wiedzą i im sprzedają. Sołtys też? No tak, mówię ci, wszyscy. Też mi afera.
BM Kobylin prowadzi skup zbóż w całej Polsce. Zapewniamy bardzo dogodne warunki płatności, również gotówką. Odbieramy własnym transportem. Zapytaj o szczegóły. Telefon 669-801-111.
Starosta Wrzesiński, burmistrz miasta i gminy Nekla zapraszają na Dożynki Powiatowe. Już 7 września park w Nekli. W programie obrzędy dożynkowe, wystawa rolnicza, inscenizacja wojowników słowiańskich, pokazy capoeiry, zabawa taneczna, degustacje potraw regionalnych oraz wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Stachurski. Zapraszamy.
Dobry, wolny?
Wolny, o, to pan.